Amen. Dobrze, tytuł dzisiejszego słowa jest Ogień, Duch Święty i Duch Przeciwnika. Słowo to zostało zrodzone na wiatrołapie, ale nie mogłem go wygłosić na wiatrołapie, ale Bóg bardzo wyraźnie do mnie zaczął mówić na temat ognia. Za chwilę będą te fragmenty, które mówią na ten temat. Generalnie Duch Święty jest w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie zrównany z ogniem. W jakiś sposób za chwilę przeczytam te fragmenty. Natomiast Bóg do mnie na wiatrołapie zaczął mówić na temat ludzi, którzy w jakiś sposób mają dystans do Ducha Świętego albo do Jego gorliwości, czy do płonięcia ogniem Ducha Świętego. I pokazał mi to w taki sposób, że bardzo często, kiedy widzimy jakieś manifestacje Ducha Świętego, które są dla nas dziwne lub jakieś takie kontrowersyjne, a jeszcze najgorzej, jak ktoś się o nich wypowie w sposób taki z dystansem, to może w nas to utwierdzać w takim myśleniu, że to są rzeczy, na które właściwie nie powinno być miejsca w Kościele, a jak powinno być, no to od czasu do czasu i zachowajmy pewien umiar. Wiecie, kiedy modliłem się, kiedy obserwowałem ludzi na wiatrołapie i później jeszcze mocniej w ostatnią niedzielę, kiedy tu byliśmy, kiedy nie głosiłem słowa i mieliśmy takie, wiecie, panelowe dzielenie się tym, co starsi i Asia jeszcze przyłączyła się do tego, dzieliliśmy się tym, co Duch Święty do nas mówi, to zobaczyłem bardzo mocno, że obecność Ducha Świętego, która jest ogniem w naszym życiu, jest dla każdego Bożego dziecka, które jest w tym nowym przymierzu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. My żyjemy w takich czasach trochę, że lubimy mówić, co lubimy, co nie lubimy, do czego jesteśmy stworzeni, do czego nie jesteśmy stworzeni. Żyjemy w czasach dużego indywidualizmu, i myślę, że to jest bardzo dobre w pewnym sensie, ponieważ człowiek jest wolny, żeby dokonywać wyborów. Państwa ograniczają swój wpływ nad życiem obywateli, dając wolność. I tam, gdzie jest cywilizacja, gdzie jest postęp, ta wolność jest wysoko wyniesiona, żeby każdy mógł swoje życie prowadzić tak, jak chce. Religie, które narzucają się, są wręcz kontrolowane przez system polityczny, żeby nie kontrolowały życia ludzi wierzących, tak? I wiecie, myślę, że to jest jakiś dorobek właśnie Biblii i Starego Przymierza i Nowego Przymierza, ponieważ to zawsze były te wartości wolności, wyboru. I to jest dobre. I hasła rewolucji francuskiej czy Karta Praw Człowieka i Obywatela to nie są rzeczy wymyślone przez humanizm, przez ludzi. Są głęboko zakorzenione w Biblii. I każdy, kto to czyta, to znajduje to. Szczególnie jeżeli czytamy na przykład prawo mojżeszowe w kontekście praw narodów w czasie, kiedy Izrael powstawał. Były prawa, które były wielkim postępem w kierunku wolności, upodmiotowienia człowieka, tak? Więc to jest takie tylko tło. Ale, wiecie, w tych czasach, w których my żyjemy, jest już XXI wiek, często tak jest w historii, że to, co było naszym bogactwem, staje się naszym przekleństwem i czasami jest tak, że wiesz, że wąż zaczyna zjadać własny ogon. I my dzisiaj żyjemy po prostu w takiej erze wolności i to mamy w Kościele, bo Kościół, żeby przeciwstawić się duchowi, który jest w świecie, musi naprawdę być blisko Boga. A jeżeli nie jest, nie żyje w ogniu, no to ulega temu, co jest w świecie. I teraz wiecie, i teraz my w Kościele możemy mieć taką atmosferę. Ja to mówię cały czas, zaraz wrócę do kwestii Ducha Świętego, manifestacji darów Ducha Świętego, ognia Ducha Świętego, ale możemy mieć takie myślenie, kiedy jesteśmy w Kościele, że ja nie będę wchodził w rzeczy, które mi nie pasują. Ja po prostu nie będę wchodził w rzeczy, które po prostu dla mnie są ekstrawaganckie, wyjątkowe, nie każdemu przepisane i tam oj, 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 Boże, nie chciałbym z tym mieć nic do czynienia. Bo słyszałem, że takie rzeczy w chrześcijaństwie są, ale ja to po prostu, dajcie spokój. Albo nawet czasami ktoś przychodzi i mówi, pastorze, no ale czy tego rodzaju rzeczy nie można robić na jakichś innych spotkaniach, nie w niedzielę? I to są różne opcje, wiesz, jak całe chrześcijaństwo, to mamy całą panelę barw, tak? Zaczynamy, wiesz, od jakichś drobnostek, czy można się językami modlić, kiedy się razem zbieramy. Bo tam jest jakaś sugestia, żeby się nie modlić, tak? A później jest powiedziane, że ale to jednak jest znak dla niewierzących. No to modla się modlić, czy w zborze się modli. A później kończymy w takich momentach, że Ale już demonów to nie wyganiajmy. Jak ktoś ma jakiegoś demona, to szybko go związać i wynieść z sali. Żeby po prostu diabeł show nie robił i żeby się nie wywyższał i tam będziemy go gdzieś w kruchcie gromić. Gromnicą. I to jest, wiesz, cała paleta barw. My oczywiście jako nasza wspólnota mamy też swoją barwę i jak ci, którzy są dłużej, zauważyli, że przynajmniej 4-5 lat my eksperymentujemy z takimi formami dosyć... jakby to powiedzieć, nie wiem nawet jakich słów użyć, ale no, nie boimy się eksperymentów. Nie jesteśmy ortodoksyjni, wchodzimy w nowe rzeczy, tak? I teraz, okej, to jest dobrze i to Bóg, wierzę, że Bóg czyni, jako osoba, jako starszy w zborze, jestem odpowiedzialny za to, co wpuszczam, czego nie wpuszczam, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, mamy starszych w zborze i tak dalej. I wiecie, i to nie chcę tego iść w tą stronę, bo myślę, że w drodze to nie jest w ogóle żadna kwestia. Ale to dało mi ten sposób rozumowania, jak wam teraz wymalowałem przed oczami, dał mi do myślenia i pojawiło się pewne jasne, takie mocne, bardzo pytanie w moim wnętrzu. No to dobrze, to jak ja daleko mogę się posunąć w zachęcaniu wierzących do tego, żeby mieli autentyczne przeżywanie Ducha Świętego? Bo mogę od razu wyjść z takiego punktu, po prostu quizu, czy... jak to się mówi, badania opinii publicznej czy ankiety, tak, na zasadzie, no to tak w skali od 0 do 10, zacznijmy od Michała, tak wiesz, 10 to jest unoszenie się w powietrzu na spotkaniach, 0 to jest czytanie Biblii. Jaka głębia ducha, tak? I Michał odpowiada tam, no ja 7,5, tak? Teraz Ryszard mówi, o ja to nawet 12, pastorze, ja to nawet 12. Wiesz, Adam ktoś, nie no, 3, poziom 3 to mi wystarczy, tak? I to było moje pytanie, tak? Bo jeżeli ja jestem pastorem, jeżeli ja głoszę, jeżeli odpowiadam za wspólnotę i za nasze wspólne życie, to jak daleko my możemy się posunąć w tym? Mam jakieś rzeczy minimum, tak? Kto się narodził na nowo, ja będę się modlił o chrzest Duchem Świętym dla każdego, żeby to zostało potwierdzone, przynajmniej znakiem mówienia innymi językami. Tak wierzę od 30 lat. To jest moje minimum, tak? Wiecie, ale wierzę, że jest coś więcej niż przeżycie chrztu Duchem Świętym, które później przez 10, 20, 30, 50 lat życia z Bogiem jest wspominaniem właśnie tego momentu, kiedy Duch Święty mnie napełni. A mnie coś jest nie tak. I zacząłem rozmawiać z Bogiem. Na to się nakładają inne rzeczy, bo są nasze oczekiwania, ale też nasze temperamenty, tak? Ktoś jest bardziej wylewny i takie formy dla niego to jest po prostu nic. Muzyka tylko gra, on już zaczyna tańczyć, to nikogo nie pyta, czy w tym zborze wolno tańczyć. Bo tak ma po prostu. Ale drugi ma taką osobowość, że przychodzi do zboru, siada w rogu i jak ktoś mówi cześć, to on na wiem sprawdza. Jak nie zna, to spuszcza dalej z rogu. A jak zobaczy, że pastor, no to chwała Panu. Ale, że pastor też mądry, to już drugiego zdania nie zadaje, tylko się odsuwasz. Mamy całą skalę różnych po prostu osobowości. No i jak teraz tutaj z tymi darami Ducha Świętego? To jest kolejny jakiś element, tak? Wiecie, i pytałem się Ducha Świętego, Panie, pokaż mi to w Słowie. Jak daleko możemy pójść? Co my możemy z tymi darami Ducha Świętego zrobić? Żeby nie gorszyć, ale też żeby po prostu nie być w jakiejś kompletnej drętwocie. Wiecie, myślę, że to słowo, które dzisiaj powiem, będzie jakimś moim takim wykładem miejsca mojego zrozumienia, w którym ja dzisiaj jestem, tak? No oczywiście to może być poddane dyskusji, rozmowie, ale może też przez ciebie być przyjęte do wierzenia. Jak katechizm. Także słuchaj sercem. Czasami ktoś przychodzi do kościoła i mówi, ale co w tym kościele się wierzy, tak? Ale jaka jest wizja tego kościoła? Ale dokąd wy zmierzacie? No teraz słuchaj, bo to właśnie będzie to. Nie robimy spotkania dla członków, w co wierzy droga i jego pastor, ale teraz to kazanie chciałbym, żeby trochę w tą stronę poszło, żebyś mógł się jakoś zorientować, odnieść do tego, tak? Jak będzie jakaś rozmowa na ten temat, dyskusja, to pytania, najlepiej są pytania, to po prostu to możemy to kontynuować w tygodniach, w miesiącach, które nadchodzą. Wiecie, to, co Bóg mi pokazał, pokazał mi fragmenty, które mówią o przyjściu Ducha Świętego, o doświadczeniu Ducha Świętego i jak to jest opisane w Biblii. I teraz przejdźmy przez te kilka fragmentów i ja będę dzielił się tymi rzeczami, które mam w sercu. Na początek pierwsza osoba w Nowym Testamencie, która mówi o chrzcie Duchem Świętym, to jest Jan Chrzciciel. Bardzo ciekawa osoba. Osoba, która nie chrzciła nikogo Duchem Świętym, bo Duch Święty pojawił się na taką masową skalę dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa. Po Jego śmierci, po Jego pogrzebie, po Jego zmartwychwstaniu. Po 40 dniach po zmartwychwstaniu, jak się ukazywał i wstąpił do nieba, potem jeszcze musiało upłynąć 10 dni i wstąpił Duch Święty. I pierwszą osobą, która głosiła o tym, co nadejdzie, był Jan Chrzciciel. I tutaj może nie będę czytał tego całego fragmentu, chociaż do tego później się odniosę jeszcze i wrócę, to tylko przeczytam 11 wiersz. On zapowiada przyjście tego, ma na myśli Mesjasza, i mówi tak: ja chrzczę wodą ku upamiętaniu, czyli nawróceniu, tak, metanoi, zmianie życia, ale po mnie idzie mocniejszy niż ja. Pierwsza rzecz, która taka mi się tutaj rzuca, że ja chrzciciel, on wartościowuje, on wartościuje, tak? On mówi: ja mam swoją służbę, wiem, kim jestem, jestem głosem wojącego na pustyni, żeby każda ścieżka została wyprostowana. I to jest poziom Kościoła, który jeżeli zna Boga, zna Biblię, to będzie bardzo odważny w tym i powinien być. I to jest jakaś miara Kościoła, że Kościół wzywa do nawrócenia. Nawróćcie się, odwróćcie się od starego życia, przyjrzyjcie się swojego życiu, zmieńcie kierunek swojego życia. Jest coś, co jest... Podaj mi, Jacek, Biblię moją, bo muszę czymś wymachiwać w czasie kazania. iPad się do tego nie nadaje. Jeżeli Kościół jest Kościołem, to po prostu będzie mówił: to jest instrukcja, to jest wzorzec, uniżcie się przed tym słowem, tak ma wyglądać nasze życie, Bóg dał nam instrukcję, prostujcie swoje ścieżki. I to jest bardzo ważna rzecz, wiesz? Wielu ludzi z perspektywy swojej doktryny, czy swojego pojmowania Ducha Świętego z tym się zgodzi. Ale wiecie, ciekawa rzecz, którą on tutaj, Jan Chrzciciel, mówi, która mnie porusza, jest taka, że on tutaj mówi: ale po mnie idzie mocniejszy! Czasami jak jestem na spotkaniu ewangelizacyjnym i ktoś wzywa do nawrócenia, do oddania życia Bogu, do porzucenia swoich grzechów, to ja mam takie odczucie, że już nic mocniejszego nie ma. Bo jeżeli naprawdę Duch Święty tam działa w tym słowie i ktoś upadnie, czy fizycznie, czy w swojej duszy, na kolana przed Bogiem i uzna, że On jest Panem, to wydarzyło się najlepsze, co mogło się dla niego wydarzyć, bo droga do nieba zostaje dla niego otwarta. Bo się odwrócił od starego życia i wierzy w Jezusa. Ale wiecie, ja Chrzciciel, który był głosem wzywającym do nawrócenia, on mówi, że po mnie idzie kto? Większy! Jezus jest większy! Jezus przynosi coś więcej niż tylko wezwanie do nawrócenia. Bo wezwanie nawrócenia było obecne w Izraelu przez całe Stare Przymierze. Wszyscy prorocy byli prorokami, którzy wzywali do nawrócenia. Wszyscy. Punktowali ludzi. Wypominali bieżące grzechy. Czy to królów, czy zwykłych ludzi. To było zawsze obecne. Ale tu Jan się mówi: po mnie idzie mocniejszy. Nie jestem mu... godzin nie jestem, że myka u sandałów. Związać, a tu i pisze nosić sandałów w innej Ewangelii. I on mówi o Jezusie: on was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I teraz słuchajcie, drogowicze, bo to jest część naszego katechizmu. Czy ty sobie zdajesz, i część wizji tego Kościoła, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że Boży plan nie jest taki, żeby nas nawrócić, żebyśmy uwierzyli w Jezusa i amen? Tylko że Bożym planem od początku było posłanie Jezusa na świat, żeby Jezus stał się drogą do spotkania z Ojcem? Yeah. To jest akurat doktryna tej służby i wizja tej służby, ojcowskiego serca Boga. Ci, którzy zetknęli, wiedzą, że... To jest właśnie to. Ale teraz, słuchaj, tu jest powiedziane, że on mówi, że to, co jest Bożym planem i to, co Jezus tak naprawdę uczyni, to On będzie ludzi zanurzał w obecności Bożej. Bo słowo chrzcić, baptizo, to jest zanurzać. To nie jest chrzcić, kropić. To nie jest przeprowadzić przez jakiś sakrament. Niestety, smutne to jest, ale w wielu środowiskach zielonoświątkowych dzisiaj, 100 lat po przebudzeniu zielonoświątkowym, chrzest Duchem Świętym jest sakramentem, którego trzeba udzielić wszystkim przed ślubem. Między nawróceniem, chrztem wodnym a ślubem. Tak! I ludzie przychodzą, napraszają się pastorowi, żeby modlić się o chrzest Duchem Świętym. On czasami nie chce, czasami chce, bo wie, że to jest realne przeżycie i że niektórzy się blokują i się różne patenty uskutecznia, a ostatnio zauważyłem, zmiękcza się doktrynę i się po prostu mówi, no to poprosiliśmy, to masz. Człowiek suchy, nic nie przeżył po prostu. Gdzie to zanurzenie w ogniu? Gdzie to zanurzenie w Duchu Świętym? Jezus mówi tutaj, Jan Chrzciciel mówi, że ten, kto idzie po mnie, będzie zanurzał w Bożej obecności. Nawet to słowo baptizo było używane w Grece do tego, jak się kisiło po prostu warzywa. To też było baptizo. Czyli po prostu zanurzyć, aż nasiąknie tym, w co zostało zanurzone.
Właśnie tak.
Więc wiesz, to jest moja wizja na działanie Ducha Świętego. I tutaj nie mówimy, teraz nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mówimy o tym, w jaki sposób to się będzie manifestowało. Bo tydzień temu już to powiedziałem, że u jednego, u którego Duch Święty się manifestuje, wygląda na całkowicie zamyślonego. I to jest maks jego po prostu przeżycia Ducha Świętego. Ja nie mam z tym problemu. Ale mój katechizm, że tak powiem, moja doktryna jest taka, że ja wierzę, że Duch Święty jest realnym przeżyciem, zanurzenie w nim i wszyscy mamy być zanurzeni i ochrzczeni ogniem. I to jest, wiesz, jest... Okej, możemy rozmawiać teraz o innych wymiarach tego, także możemy rozmawiać o darach Ducha Świętego. Jeden prorokuje, drugi nie prorokuje, jeden ma sny, drugi ma wizję, jeden widzi to, drugi widzi tamto, jeden widzi aniołów, a drugi tamto widzi. Powiem wam, to jest drugorzędne w stosunku do osoby Ducha Świętego, której relacja z którą jest darem, którą nam załatwił Jezus. Przez to, co zrobił na ziemi, przez swoją ofiarę, śmierć i zmartwychwstanie. I słabością chrześcijaństwa jest właśnie brak Ducha Świętego. Wiesz, teraz każdy niech bada swoje serce, w jakim miejscu jest. My często możemy tak powiedzieć, ale ja nie mam nic przeciwko Duchowi Świętemu. Ja nic nie mam przeciwko Duchowi Świętemu. Niech sobie będzie, ja po prostu wierzę przez Duchem Świętym, mówię językami, ja wierzę, że to w Biblii jest napisane. Tylko wiesz, to jest jakiś piosenkarz powiedział, ja już nawet nie pamiętam, który i dokładnie jak te słowa brzmiały, ale on powiedział, że jak Duch opuszcza Kościół, to pozostaje tylko budynek i religia. I teraz możesz sobie akceptować Ducha Świętego, ale później zobaczmy, co nas scala i napędza w naszej drodze za Panem. I naprawdę, nie mam problemu z drogą. No, kupiłem ekspres do kawy w środku wakacji, tak? Ale powiem wam, ja po prostu myślę sobie, że Kościół, któremu odbiorą budynek, zabiorą prąd, żeby nie mogli podłączyć sprzętu, że nie będą mieli gdzie kawy zaparzyć, taki kościół, gdy zaczyna się rozłazić, to znaczy, że nie był budowany na Bożym fundamencie. Bo ja, z drugiej strony, chcę mieć w kościele wszystko. Światełka mrygające, ludzi w białych rękawiczkach witających gości, siostry nauczone jak ściskać, później braci z jabłkami w drzwiach. Ja bym to wszystko chciał mieć! Kawa za darmo dla wszystkich po nabożeństwie z super ciachem. I w ogóle miód, malina, mleko z nieba płynące. Ja to chcę, bo to jest dobre. Bo jeżeli mamy miłość, to chcemy mieć dobre rzeczy, tak? Wigilię, jak masz ze swoją rodziną, to też nie jesz na gazecie z konserwy. Po prostu chcesz, żeby było miło. Więc wiesz, ja rozumiem te wszystkie rzeczy. Ale wracając do fundamentów, Kościół jest Kościołem poprzez obecność w tym Kościele ognia Ducha Świętego. I teraz, jak on się będzie manifestował? To jest inna sprawa. Ale problem mamy my, jeżeli my te manifestacje sądzimy, A co gorsza, jeżeli widzimy w naszym życiu, że w naszym życiu nie ma ognia, bo nie ma w nas siły, żeby podzielić się Ewangelią, nie ma w nas siły, żeby się modlić i nie ma przede wszystkim siły, żeby żyć uświęconym życiem, bo owoce, które są owocami naprawdę Bożego życia w nas, to są owoce Ducha Świętego, który On zradza przez Słowo Boże w nas. Bez Ducha Świętego Kościół pozostaje budynkiem i religią, a ty bez Ducha Świętego jesteś po prostu społeczną częścią, socjalną częścią jakiejś grupy. No, bracie, bo ja jestem protestantem. Protestanci też idą do piekła. I protestanci też żyją podłym życiem. Ten teraz słyszeliście afera pedofilska, tak, w Stanach Zjednoczonych? Z przeszłości tam głośno w mediach o tym było w ostatnim czasie. Ktoś tam próbował to rozkręcić. A ja powiem wam, pierwszego pedofila, którego ja poznałem, to był pastor. Nie osobiście, całe szczęście, ale człowiek, który został usunięty ze zboru w Polsce. O, teraz skręciłem gdzieś w rewiry jakieś, tam wszyscy mówią, ale zaraz, przecież miał być o Duchu Świętym. Powiem wam, cała bezbożność, cielesność w Kościele, umiłowanie własnego życia nie biorą się z tego, że mamy za mało śrubę dyscypliny dokręconą. Ale biorą się z tego, że nie pielęgnujemy żywej, miękkiej relacji z tym, który jest nam dany na zawsze. Będzie była u nas ta prorokini Patti. Ona mówiła o spotykaniu się z Jezusem. I tak patrzyłem na to, jak sobie myślę, to takie po prostu takie, tak to ja tak mogę zawsze, wiesz, tak codziennie to ja tak mogę. Wiesz, i tylko krótko się pomodliłem, że Bóg mi pokazał w Słowie to. Wiesz, jak mi wyskoczył pierwszy werset, który mi mózgownicę trzepie od czasu, jak jeszcze byłem ministrantem, miałem 12 lat, bo to było wypisane na ołtarzu w kościele w postaci takich liter w płaskorzeźbie. A ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie jest kwestia, czy ty możesz mieć żywą relację z Bogiem. To jest kwestia, czy ty chcesz ją mieć. Czy ty chcesz ją mieć? O. To jest kwestia naszego katechizmu drogowego. Bo wszyscy mamy być napełnieni Duchem Świętym, zanurzeni w Duchu Świętym i ochrzczeni ogniem. Czasami, powiem wam też, w chrześcijaństwie przeciwstawia się Ducha Świętego charakterowi. Mówi się, to są dary Ducha Świętego, a to są owoce Ducha Świętego. Czego bardziej pragniesz, bracie? Nie można po prostu wziąć i Duchowi Świętemu zakneblować połowy ust, żeby tylko jedną połówką mówił. Nie można. Nie można takich dualizmów tworzyć. To, co jest Bożym planem, to są owoce Ducha Świętego i dary Ducha Świętego obecne we wspólnocie. No tak, dobrze będzie, ale my chcemy równowagi. A powiem to, co powiedziałem na wiatrołapie. A ja tej równowagi nie widzę. Bo gdzie jest ta moc, o której mówi pierwszy list do Koryntian? Że wchodzi niewierzący na spotkanie, pada na kolana i mówi, Bóg jest naprawdę wśród nich. Słowo Boże jest wśród nich, głosimy Ewangelię, ale czy jest obecność, kiedy się schodzimy? To jest związane z tym, na ile jesteśmy otwarci na osobę. Więc teraz tak, jest pytanie, jak się mówi, no tak, ale to znam te kościoły charyzmatyczne, a tam tyle grzechu. Wiesz, powiem wam tak, jeżeli jest kościół charyzmatyczny i tam tyle grzechu, mało charakteru, i masz ochotę uciec do takich uświęceniowych, którzy nie epatują Duchem Świętym. Powiem tak, to znaczy, że tam jest problem z obecnością Ducha Świętego w tym Kościele. Nawet jak się nazywa super, hiper, charyzmatyczny. Bo Duch Święty zradza wszystko w tym samym czasie w nas. prowadzi nas do Jego darów, nadprzyrodzonych działań mocy, żebyśmy byli w stanie zrobić to, te rzeczy, których naturalnie żaden człowiek nie jest w stanie zrobić. I w tym samym momencie ten sam Duch prowadzi nas do uświęcenia i do wydawania owoców Ducha Świętego, który nikt z nas sam z siebie nie potrafi wycisnąć. Nie wiem jak w waszym życiu, ale w moim życiu tylko wtedy udawało się uświęcenie, kiedy byłem blisko Boga. A nie wtedy, kiedy postanowiłem żyć jak należy. To jest po prostu fascynujące. Ludzie mówią, ale ja nie potrzebuję być w kościele tak często, bo to mi tam już wszystko znam, kazania i tak dalej. Powiem ci, nie jednej żonie powiedziałem, swojej też. No, moja się z tego najgłośniej śmiała, inne nie. Ale wielokrotnie powiedziałem, nie jednej żonie, powiedziałem, musisz częściej chodzić do kościoła, bo to ci służy. Prawda. Wszystkim nam służy obecność Ducha Świętego. Bo to On zradza w nas i owoc, i dar. Teraz jak czytamy ten fragment, to powiem wam, on jest, powiem wam, fascynujący w ogóle tutaj z Mateusza. Albo dobra, idźmy dalej do drugiego fragmentu. Możecie go sobie przeczytać. Drugi fragment z Mateusza 9, to już są słowa Jezusa, ale one jednak są bardzo blisko tych słów Jana Chrzciciela, co jest niesamowite dla mnie. Bo Jezus tutaj już mówi, jeśli się gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu i być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Powiedzmy ogień. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, a jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Ciekawa konstrukcja. Jest ogień i on występuje w dwóch kontekstach. Jeden to jest ogień piekła, na który są skazani ci, którzy w grzechu żyją, czy grzech pielęgnują. A drugi ogień to jest ogień Ducha Świętego, który zmienia całą naszą wewnętrzną naturę i wydaje owoc w postaci świętego życia. Zupełnie bardzo podobnie jak tam u Jana Chrzciciela, bo on też, zanim doszedł do tych słów o Mesjaszu, że on was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, gromi ich, napomina i zwraca ku nawróceniu. I teraz myślę, że taka jest koncepcja Biblii i w ogóle słów Jezusa na temat Ducha Świętego jest taka, że twoje życie jest zależne. Twoje życie jest zależne od zasilania. Jeżeli będzie to zasilanie grzechu i ciała, to jest ogień piekła i ten ogień, który ci napędza, ostatecznie cię strawi. Ale jeżeli dobrze rozumiesz swoją zależność i wpływowość, to będziesz szedł po paliwo ognia z nieba, żeby wydać owoce tego ognia. I to właśnie tutaj Jezus mówi. Najpierw mówi o ogniu i o robaku, który nie umiera i mówi o ogniu piekielnym. A później mówi o ogniu z nieba, który sprawia, że my zachowujemy tą sól, ten ogień w sobie i on sprawia, że zachowujemy pokój między sobą. Gdzie ja jako pastor mogę po prostu tygodniami głosić o tym, żeby ludzie byli mili. Naprawdę, w kościele to słuchajcie, naprawdę, powinniśmy być trochę bardziej mili. Coś musi mi jednak różnić się od tego świata. No, takie buractwo to wiecie, to jest dobre w kolejce na poczcie, ale nie w kościele, wiecie, naprawdę. Bądźmy mili. Czyli ja bym mógł to sobie po prostu język zużyć, zęby zetrzeć, głosząc takie kazania, a wystarczy, żebyś miał jedno spotkanie z osobą Ducha Świętego. Z Nim. Będziesz zanurzał się w Nim. Przecież nikt do niczego nie musi namawiać. Imię nie musi do niczego namawiać. Przecież to jest niesamowite. Jak to jest, że ja wracam z Wiatrołapu i przez cały tydzień zupełnie w niekontrolowany sposób orientuję się po tygodniu. Dzisiaj jak jechałem do kościoła się zorientowałem. Przez cały tydzień nie włączyłem ani razu radia w samochodzie. Byście znali mnie, to byście wiedzieli, że to jest cud. Zupełnie nadprzyrodzone Boże działanie. Bo ja zawsze jak wsiadam do samochodu, jeden zapinam pasy, orientuję się coś tam. Jak jadę sam, pierwsza rzecz, którą to włączam natychmiast radio, żeby wiedzieć, co na świecie, przewijam sobie stacje, różne rzeczy słucham. I teraz po tygodniu po wiatrołapie. Ja wsiadłem do samochodu i mówię sobie, to jest zadziwiające. Jeździłem cały tydzień, zrobiłem wiele kilometrów, kilkaset kilometrów zrobiłem przez tydzień i się okazuje, że ani razu radia nie włączyłem. Co to było? Wiecie, co to było? To jest to, że jak masz obecność osoby w swoim życiu, to nie masz obecności innej osoby w swoim życiu. Jesteśmy zależni przez całe nasze życie. Nasze nawrócenie to nie było zerwanie z niewolą i uczynienie nas po prostu wolnymi ludźmi. Tak, to w pewnym aspekcie tak się stało. Ale my nadal po naszych nowych narodzinach i nawróceniu pozostajemy zależni od mocy, która uczyni nasze życie owocnym tu na ziemi. Bo gdyby tak nie było, to apostołowie by nie nazywali siebie sługami i niewolnikami. Czytałem jedno z nowych tłumaczeń Biblii i tam jest powiedziane właśnie, że jestem sługą. Ktoś mówi tak o sobie i jest w przypisie. Wioślarz na najniższym poziomie galerów. Wiesz, przy wiośle. Tak to było w Grece między innymi używane. Nie? Sługa. Więc wiesz, my jesteśmy zależni, my wychodzimy z niewoli grzechów, przestajemy być sługami grzechów, niewolnikami piekła, szatana, ale teraz, żeby być sługami, żeby być w świętości, sprawiedliwości, my musimy wejść w zależność od tego, który jest źródłem mocy uświęcenia i naszej wolności. Dlatego Jezus przychodzi i nas chce chrzcić Duchem Świętym i ogniem, żebyśmy pozostawali w zależności od Niego, posilenia. Ja myślę, że jak teraz mówię do was, to widzicie swoje życie i widzicie suchości, deficyty. Odczuwacie to, gdzie jeszcze jest można by nalać. Im dłużej żyjesz z Bogiem, tym jesteś bardziej jak ta wdowa w Sarepcie Sydońskiej, do której przyszedł prorok, która miała sobie nazbierać po prostu baniek oliwy. I tam było do niej obietnica, że tu nazbieraj baniek, przygotuj baniek. Tyle, ile przygotowała, tyle miała napełnione oliwo. Jak ostatnie naczynie, które miała przygotowane, zostało zalane oliwą, to z dzbana proroka przestała oliwa płynąć. Każdy z nas sobie zdaje sprawę. Teraz wiesz, czy można mieć za dużo Boga w swoim życiu? Wiesz, bracie, ale ja nie chcę odlecieć. Ci mówię, czytam te wersety o ogniu, który jest połączony z ogniem sądu i w ogóle w różnych miejscach, w ogóle to ci powiem, im więcej Boga będziesz miał w swoim życiu, tym będziesz miał mniej siebie. To jest jedyna wymiana, jaka nastąpi. Każdy bowiem ogniem będzie osolony. Hebrajczyków. Ten, którego głos wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ nie są, są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miły, z nabożnym szacunkiem, bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Czy można mieć za dużo Boga w swoim życiu? Czy można mieć za dużo Ducha Świętego? Czy można mieć za dużo ognia w swoim życiu? Tak, możesz mieć za dużo, jeżeli boisz się, że potrząśnięte będą rzeczy, którymi potrząsnąć się da. Bo Bóg jest Bogiem, ogniem trawiącym. No wiesz, ja myślę, że jesteście ludźmi myślącymi. Dokładnie wiecie, co ja mówię. ale i tak objaśnię. No ale naprawdę, słuchaj, no my nie chcemy, ja nie chcę odlecieć. Nie? Nie chcesz odlecieć? To gdzie chcesz skończyć? W piachu pod ziemią? Gdzie gleba wyciągnie wszystkie twoje choroby? Jak to mówił mój tata, pewnego dnia on będzie zdrowy całkowicie. Jest, tak jak sobie obiecał. Nie chcesz odlecieć? My wszyscy stąd odlatujemy. Już wkrótce. Stanąć przed Ojcem, którego zdjąłeś. I co zrobiłeś ze swoim życiem? Ojcze, starałem się zachować równowagę. A ojciec powie, i nie zachowała się. Bo za dużo polegałeś, brachu, na sobie. Za dużo na sobie polegałeś. Chciałeś na sobie, za bardzo się starałeś. Tak, troszczyłeś się. Zabiegałeś, piłowałeś się. I nie odleciałeś. A ja chciałem, żebyś odleciał. Wrócę to, niech się to wam echem odbija. Nie mówię o różnych darach, o różnych doświadczeniach. Nie mówię o różnych formach przeżyć, o temperamencie. Mówię o tym, co jest rzeczywiste i co żaden człowiek, czemu żaden człowiek nie może zaprzeczyć. Bo możemy dyskutować o rzeczach zewnętrznych i różnie je nazywać, ale jeżeli jest ogień Ducha Świętego w twoim życiu, to będą zarówno dary, jak i owoce Ducha Świętego. Będzie obecne uświęcenie, umiłowanie dla brata i siostry, umiłowanie dla słowa będzie obecne, gorliwość do służby się pojawi, unikanie świata i uciekanie przed tym, co oferuje świat. To wszystko zdradza Duch Święty. I to będzie. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. On taki jest. Więc jak chrzci nas Duchem Świętym, to chrzci nas ogniem, bo On jest ogniem. Myślę, że nie muszę doktryny o Trójcy Świętej dzisiaj głosić. Dzieje apostolskie. A gdy nasze Dzień Zielonych Świąt byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Bardzo ciekawe, czasami się przeciwstawia też takie rzeczy i się mówi, że tą historię o proroku też dzisiaj o tym czytałem, bo tam jest napisane, kiedy on miał się spotkać z Bogiem, jest powiedziane, że był ogień, ale w ogniu nie było Pana, a potem przyszedł cichy, łagodny powiew i tam w tym powiewie był głos Pana. I to czasami się lubi takie rzeczy mówić. Ja też lubię je mówić, ponieważ owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju. I po prostu, jak jest za dużo szaleństwa, to można... cielesnego szczególnie, to ciężko usłyszeć głos Boży. Ale wiecie, nie możemy tak na siłę po prostu sobie Biblii naciągać do naszych wyobrażeń. Bo tu jest powiedziane, że kiedy oni wszyscy byli zebrani w jednym miejscu, powstał nagle szum z nieba, jakby gwałtownego wiatru, który napełnił dom. My czasami byśmy chcieli, żeby Duch Święty zadziałał tak, jak ja sobie to wyobrażam. Żeby tak po prostu, żeby tak słodko było nagle. Taki miód z nieba przyszedł. Czy Duch Święty tak nie przychodzi? Przychodzi tak. Ja bym chciał, żeby Duch Święty przyszedł jak ciepły koc. Czy Duch Święty nie przychodzi jak ciepły koc? Przychodzi jak ciepły koc. Duch Święty przychodzi na wiele różnych sposobów. Ale tu przyszedł jak gwałtowny wiatr, który wdarł się do domu. Łop w domu! Dzieje się! Oj, 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 czy tak powinno być w kościele? No, zapytajmy wiatru, który się wdarł jak gwałtowny wicher. Byłem takim seminarium z takim rabinem kilka lat temu, 6-7 lat temu. Był rabin, mesjański rabin, wierzący w Jezusa. W Kielcach to było. I zostali zaproszeni pastorzy. Ja zaczął zadawać pytania pastorom. Na początku wszyscy zorientowani. No zaraz, ty miał być wykładowca, a co on do nas pyta? Ale później tam z ucha do ucha. Wiesz, to taka szkoła żydowska przez zadawanie pytań. A, okej, okay, okej. Okay. Więc się pastorzy uspokoili, zaczęli grzecznie odpowiadać na pytania rabina. Wiesz, i on zaczął prowadzić ludzi w stronę, dla kogo są obietnice w Biblii. Wszyscy, większość pastorów cały czas odpowiedziała, że dla nas, dla mnie, dla kościoła, dla wszystkich wierzących. A on cały czas ich mielił i tylko mówił, no podajcie wersety jakieś, bo tak cały czas mówicie, co wy myślicie, czujecie, ale Biblię mi zacytujcie, Biblię mi zacytujcie. Zaczął czytać jakieś wersety ze Starego Testamentu, obietnice dla Jerozolimy, dla Izraela, dla ziemi Izraela. I znowu się tam jakiś pastor, to jest dla kościoła, w Nowym Przymierzu jest wszystko dla nas. A mówię, ale cytat poproszę. W końcu się zrobiło tak, że pastorzy się zaczęli ze sobą kłócić na wysokość. Ja w tym uczestniczyłem. Poszedłem na obiad i mówię do mojego przyjaciela pastora, mówię, ty, ale jazda, a to jeszcze parę godzin tego będzie. Czy my wyjdziemy cało z tego? A mój przyjaciel, a powiem wam, kto to. Jurek Rycharski. On mówi,
to jest wszystko fajne, ale jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Ciągle za mało się kłócimy. Ja mówię, co ty gadasz? A mówi, bo jeszcze ta awantura nie przeszła nam stąd tutaj.
Pastorze, ale do naszej społeczności przychodzą też ludzie, którzy po raz pierwszy tu się pojawiają. Oni mogą być zgorszeni.
Ja ci powiem. Moje doświadczenie jest takie. W ogóle w tym tygodniu 3 osoby niezależnie mi to powiedziały. Ja się sam zacząłem zastanawiać, o co chodzi. Magda była dzisiaj 3, która mi przed nabożeństwem to powiedziała. To jest jakiś znak z nieba. Chyba. Najpierw napisała do mnie osoba na Facebooku, że bardzo mnie szanuje za to, że jestem sobą. Ja sobie myślę, kobieto, żebyś ty wiedziała, kim ja naprawdę jestem. Po prostu byś nie chciała znać mnie, kiedy ja naprawdę jestem sobą. Wcale nie idzie za swoją służbę. W piątek zadzwoniła osoba specjalnie z telefonem z Niemiec, która słucha naszych kazań i mówi, Marek, muszę ci to powiedzieć, bo czuję, że Duch Święty mnie zachęca. Chcę powiedzieć, że to jest, co jest takie w tobie fajne, to jest to, że nie próbujesz kogoś grać. Ja już mówię sobie, no nie, drugi raz. Dzisiaj przyszedłem i Magda mi opowiada podobną historię, akurat nie swoją, tylko czyjąś, ktoś jej mówił na temat naszego kościoła. To dotyczyło kościoła już, to trzecie, nie mnie, tylko naszej społeczności, że jest taka, nie próbuję tutaj czegoś autentyczne, żadnego performance'u nie robię. Ci powiem, ludzie nie potrzebują tego, że przyjdą tutaj i się poczują myziani. Wiesz, moja córka była na koncercie Eda Sheerana razem z moją siostrą. Właśnie chciałem właśnie powiedzieć wam, żebyście nie chodzili na takie koncerty, bo to świat jest w ogóle. Dobra, wracam do tematu. Żartuję. Wiecie, znacie mój żart. I wychodzą ze stadionu, ja mówię, pojechaliśmy ze szwagrem samochodem, żeby je odebrać tam, bo już po wszystkich bisach w ogóle staliśmy na rondzie Waszyngtona. Mówię, po co to bilety kupować, jak tu wszystko słychać? No, ale w końcu wyszły po tych wszystkich bisach. Ja mówię, jak było? Fajnie. A co najfajniej ci się podobało? Moja córka mówi, wiesz tato, że on jedną piosenkę, wiesz komu zadedykował? Ja mówię, komu zadedykował? Tym wszystkim facetom, którzy przyszli ze swoimi kobietami na ten koncert. Tatom, mężom i chłopakom. To było takie wzruszające. I sobie myślę, no ale ja z tobą nie byłem. Ale kasę dałeś.
Przedłużenie ciebie.
Ja ci powiem. My możemy tutaj, słuchajcie, w kościele robić różne performensy. Zrobić listę słów zakazanych, form zakazanych. I co z tego będziemy mieli? Figę będziemy mieli. Ale jak będziemy prawdziwi, to żaden dar Ducha Świętego, najbardziej ekstrawagancki, nikogo ostatecznie nie odepchnie. Oczywiście, zgodnie z Biblią, bo to nawet apostoł Paweł mówi, że mogą powiedzieć, że szalejemy. I wielu tak powie. Dzisiaj właśnie Janek się tym dzielił w czasie tutaj świadectw. Płaczą nad umarłym dzieckiem, nie żyje, tak? Jezus przychodzi, ona nie umarła, śpi, a oni wariat jakiś, weźcie! I on mówi, zabrać ich tu, bo cud się nie dokona. Ci sami ludzie płaczą, ci sami za chwilę są zgorszeni. I wiesz, to, że ktoś mówi na zasadzie szalejecie, posuwajcie się za daleko. No wam, to nie jest jeszcze żadna wskazówka dla nas. Wskazówką dla nas jest to, czy my jesteśmy prawdziwi z tym, co robimy. To jest pytanie. Czy ty to przeżywasz? Czy to jest prawdziwe w twoim sercu? I jaki jest owoc twojego przeżycia? Bo o tym mówi Jezus. Wiecie, to było około 15 lat temu, prawie 20 już. Mieliśmy wtedy takie, w naszym zborze, takie wylanie tak zwanego, wtedy to się nazywało Toronto Blessing. To była konferencja noworoczna. Ja wyszedłem, żeby głosić kazanie po uwielbieniu, i osoby mi się zaczynały na sali, zaczynały rechotać w sposób niepohamowany. Ja na początku powiedziałem tak, kochani, chcecie się śmiać, proszę wyjdźcie, ja tu mam kazanie do powiedzenia. Naprawdę, ja jako kaznodzieja, nasz zbór nie był w ogóle tego inspiratorem, to przyszło po prostu z nieba. No i później wiesz, ale później to się tak zrobiło, jeden od drugiego, ktoś kogoś dotknął. Ja mówię do starszych, co robimy? A jeden starszy, taki nasz brat, też pastor, on mówi, no chyba też przyjmijmy, nie? Dla siebie, bo już cała sala po prostu odjeżdżała, zsuwali się z krzeseł, rechotali się. No i mnie to też porwało i też miałem swoje przeżycia, które później po pół roku jeszcze się zintensyfikowały i nie mogłem wtedy już głosić ja kazania, bo byłem pijany i mam bulgotałem pod językiem i się oblizywałem za kazalnicą, stałem tak. Słuchajcie, chciałem... Tak, jest to nagrane na kasetach VHS jeszcze. 95 rok, wiosna. I słuchajcie, ale później wiecie, przeżycia mają to do siebie, że one blakną. To jest ta historia z tym folusznikiem, że Jezusa szata na górze przemienienia była wybielona przez tak, jak żaden folusznik na ziemi nie jest w stanie wybielić. Nasze przeżycia blakną. I wiecie, ja po paru latach spotkałem się z innymi pastorami, którzy też w tym czasie doświadczali tego, ale ja o tym nie wiedziałem. Jedną z osób był właśnie Jurek Rycharski. I z nim rozmawiałem i mówię, słuchajcie, a co u was wtedy się działo? On mówi, to był cykl spotkań, to trwało z 2-3 miesiące. Ja mówię, wiesz co, bo u nas to się ludzie śmiali i tarzali po ziemi. I to było maks. Ale ja słyszałem, że u was w Kaliszu gdakali, szczekali, miauczeli i prawie po ścianach łazili. Czy to prawda? Czy to nie są plotki? A on mówi, no, przykre, ale to nie są plotki. Ja mówię, no to jak to z perspektywy 10 lat ty to w ogóle widzisz? A on mówi, to było straszne, dla niektórych ludzi to było straszne, dla mnie to było straszne w niektórych momentach, bo już nie wiedziałem, gdzie wypędzać demony i tak dalej. Nawiasem mówiąc, wtedy, żeśmy z Izą nauczyli się naprawdę służby uwolnienia, bo żeśmy natychmiast, jak to się zaczęło dziać w 95 roku, to my z moją Izą zobaczyliśmy ludzi, którzy pod tymi manifestacjami cierpią. Zaczęliśmy, podchodziliśmy do ludzi, żeśmy rozmawiali co nim, bo ktoś płacze, tak? Co płaczesz? Coś źle? Nie, dobrze, szczęśliwy jestem, Bóg przetrwa. Drugi płacze, co jest? Boję się, coś mi ściska rękę. Modliliśmy się uwolnienia dla tych ludzi. Oni przeżywali swoje uwolnienia. Wiecie, jak Duch Święty przychodzi, to jest tak, jak Jezus jak przychodził, to się demony manifestowały same. I wiecie, i teraz rozmawiam z Jurkiem. I ja mówię, wiesz, no baliśmy się, nie wiedzieliśmy, które są z Ducha Świętego, które to są manifestacje demoniczne. Wiecie, to jest w ogóle trzeba, musicie wiedzieć, że jak są silne manifestacje demoniczne, to prawdopodobnie Pan przyszedł. A nie diabeł. Rozumiecie? To jest taka historia z uwolnieniem. Bo jak nie ma obecności Ducha Świętego, nie ma obecności Słowa Bożego, to diabeł nie ma żadnego interesu, żeby zadziwiać ludzi. Dobrze. Dalszy ciąg rozmowy. Jurek mi zaczął opowiadać o konkretnych ludziach w kościele, którzy wtedy robili dziwne rzeczy na tych spotkaniach. Gdakali, miauczeli. I to są ludzie, którzy od tego momentu zaczęli swoje duchowe życie. Jakiś element ich duszy został zanurzony w obecności Ducha Świętego i oni zostali przemienieni. Tak jak mówi Stary Testament, jak Saul znalazł się między prorokami, stał się prorokiem. To samo namaszczenie zostało udzielone i mówi, ci ludzie zostali misjonarzami, dzisiaj pracują w Ugandzie, o jednej rodzinie powiedział. Drugi został starszy, trzeci w ogóle wszystko mu się odwróciło do góry nogami. Mówi, że natychmiast zaczęli ludzie grzechy wyznawać w kościele, których latami nie wyznawali, bo sobie nie radzili, a przyszła moc Boża i stwierdzili, że teraz już można, bo teraz chcą już tylko Boga. I nie chcą się kamuflować ze swoim grzechem. Dobrze. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, nawiasem mówiąc, to jest żadnych zielonych świąt, bo nie ma czegoś takiego w Biblii, tylko Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wichru, napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Dlaczego się rozdzieliły? Bo jeden jest Duch. I Duch Święty nie jest podzielony, osoba Boża nie jest podzielona. Ale rozdzieliły się, ponieważ miara Ducha Świętego, Jego osoba jest dana każdemu z nas. I bardzo ciekawe, że ilustracja jest taka, że to jest ogień. Ogień, który płonie nad każdym, który przeżywa napełnienie Duchem Świętym. Nawiasem mówiąc, na początku przebudzenia zielonoświątkowego było to częste doświadczenie wielu zborów, że straż pożarna przyjeżdżała. To możecie w historii ruchu zielonoświątkowego przeczytać. Bardzo często zbór przeżywa napełnienie Duchem Świętym, straż pożarna przyjeżdża. Bo ktoś zawiadamia, że tam się coś dzieje. Widzi ogień, albo słyszy ogień, albo coś. Na wiatrakach też mieliśmy tak, bo się alarm uruchomił, a powiedzieli nam, że po prostu, że 2,5 tysiąca chodzi wyzwanie, ale się okazało, że to była grzanka przypieczona w tosterze w jednym z pokojów. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. I dalej przejdę, bo później od 15 apostoł Paweł wyjaśnia, co tu się dzieje i mówi, że to jest to, co jest zapowiedziane w księdze proroka Joela. I mówi, i w ostatnie dni mówi Pan, i stanie się w ostatnie dni, mówi Pan, to jest 17 werset, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Wiesz, my to czytamy i czytamy to na takiej zasadzie, no i każdy będzie w Nowym Przymierzu, to każdemu będzie wolno prorokować. Powiem wam, że to słowo tutaj nie oznacza tego. Musimy zrozumieć, że Joel, kiedy prorokuje, on mówi o rzeczywistości Starego Przymierza, gdzie obecność Ducha Świętego nie jest sprawą powszechną dla Izraelitów, ale jest sprawą zawsze wyjątkową. Mówi się o namaszczeniu Ducha Świętego, o obecności Ducha Świętego, o dzieleniu się Słowem Pana. Widzimy, że Duch Święty działa szczególnie u proroków, królów, arcykapłana, szczególnie namaszczonych ludzi do wykonania Bożego dzieła, nazirejczyków oddzielonych dla Pana. Ale nie jest to sprawa powszechna. I kiedy Joel to prorokuje, to musicie rozumieć, że on zapowiada przełączenie pewnego porządku na nowe tory. I on mówi, nie! W tych czasach ostatnich, które nadejdą, w tym dniu Pana, który nadchodzi, stanie się to, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało. My dzisiaj, jako uczestnicy Nowego Przymierza, zaraz za Żydami, którzy są uczestnikami Nowego Przymierza, jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby Duch Święty był wylany na każdego z nas. Żebyśmy wszyscy byli ochrzczeni ogniem. Wszyscy! Wszelkie ciało. I prorokować będą. I teraz ten fragment, który też już mamy oklepany, mówi, będą wasi synowie i wasze córki prorokować. Dzisiaj to my tak czytamy? No tak, no oczywiście, no bo jest egalité. Wszyscy równo, wszyscy mogą. Nie. Nie. W Starym Przymierzu był zachowany porządek. Dzieci szły na końcu. Błogosławieństwo przechodziło z najstarszych do najmłodszych. Jeżeli prorok mówi, że najmłodsi będą uczestnikami tego, to znaczy, że wszyscy będą uczestnikami tego. Że jest potężna miara wylania Ducha Świętego. Później mówi, młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić. I później mówi, a nawet i na wasze, na sługi moje i służebnice moje, czyli na tych, którzy są sługami, wyleję w owych dniach mego ducha i prorokować będą. I on mówi, że kiedy to się stanie? Zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Od kiedy my jesteśmy w czasach ostatnich? Od czasu, kiedy one zostały zapowiedziane przez Jezusa i apostołów. Czy to są czasy ostatnie? My żyjemy w czasach ostatnich. Kiedy to się będzie działo? Zanim przyjdzie pański wielki dzień wspaniały. To jest paruzja, to jest powrót Jezusa na ziemię, żeby rządzić. Czy dzisiaj jesteśmy bliżej dnia powrotu Chrystusa, czy dalej, niż byli apostołowie i pierwszy Kościół? Cały ten rozdział czasu jest przeznaczony na to, żeby oblubienica Chrystusa chodziła w Jego obecności. Chodziła w Jego mocy i chodziła ubrana w biały, lśniący bisior, który też jest dziełem niebiańskiego folusznika Ducha Świętego w postaci uświęcenia. I to jest to, do czego my wszyscy jesteśmy powołani. I teraz pytanie jest, no to jak z naszym kościołem, jaki tu jest katechizm? Wiecie, ja po prostu się zżymałem na tą nazwę. Jak już zobaczyłem tytuł książki Rendego Clarka, jest więcej, to sobie pomyślałem, o, więcej. Ile można więcej? Od razu mi się przypomniała ten Jabba, Wojna Gwiezdnych, taki rozlany taki potwór w Star Warsach. Jest więcej. Wszystko mogę zjeść, skonsumować, tak? Ale powiem, i tak się zastanawiałem, ale powiem wam, ja sobie myślę, że naprawdę jest więcej. Bo Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy nie tylko pozostawali w ogniu, chodzili w ogniu, ale żebyśmy odparli tego, który ten ogień chce zgasić. To jest jakby druga część kazania, do którego dzisiaj nie dojdę. Bo taki był tytuł, tak sobie to wymyśliłem. Ogień, Duch Święty i Duch Przeciwnika. Ale my potrzebujemy tego ognia właśnie w takiej mierze. I później możecie sobie o Duchu Antychrysta przeczytać w pierwszym liście Jana 4:1-8. I ewidentnie jest pokazane, że on się przeciwstawia Duchowi Bożemu, Duchowi Świętemu, Duchowi Prawdy, Duchowi Chrystusa, Duchowi Mesjasza. On jest antychrystem. Czy mamy takie wyobrażenie czasami, trochę z Nostradamusa, trochę z jakichś pierwszych reformatorów, Husak, kto im jest antychryst. I tam myślimy o jakimś po prostu, wiesz, jakiejś figurze polityczno-religijnej, jakiejś osobie i tak dalej, różne eschatologiczne wizje. Jak czytamy tutaj w pierwszym liście Jana, to widzimy, że antychryst jest ten, który przeciwstawia się prawdzie i przeciwstawia się Duchowi Bożemu. To jest bardzo prosta rzecz. Jak ja to widzę w kontekście naszej wizji, naszego kościoła i tego naszego katechizmu? Ja widzę to w bardzo prosty sposób. Kościół ulega Duchowi Antychrysta wtedy, kiedy nie pozostaje w bliskości z Duchem Świętym, nie pozostaje w ogniu. Bo tu jest nawet powiedziane w tym fragmencie, że ten Duch Antychrysta, on już działa. On już się przeciwstawia. Żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Apostoł Jan fajniej mówi, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków weszło na ten świat. Czasami ludzie czytają, wielu fałszywych proroków pojawiło się w kościele. Nie, to nie jest powiedziane w kościele. Powiedziane, że wielu fałszywych proroków przyszło na świat. Wiesz, każdy w dzisiejszym świecie, dzisiaj znowu żyjemy bliżej Dnia Pańskiego również w tym aspekcie, każdy ma głos, każdy może podzielić się swoją koncepcją, każdy może wykrzyczeć swoją koncepcję. I my myślimy, że to są neutralne rzeczy. To nie są neutralne rzeczy, jeżeli one walczą przeciwko Duchowi Bożemu. Musimy zrozumieć, że między nami ten głos też jest obecny w naszym życiu. Te obce głosy, które mówią, mamy to badać. Oj, nie no, muszę to rozwinąć kiedyś, no. To jest bardzo, to jest po prostu, bo generalnie powiem wam, interpretacja tego fragmentu ma czysto naturę religijną bardzo często. Na zasadzie, no dobra, to jak są prawdziwi prorocy, są fałszywi, to którzy z nas to ci fałszywi? To jest największa płcizna, jaką się zetknąłem w tej interpretacji. Musimy zrozumieć, że Duch Antychrysta to nie jest duch, który walczy z nami, żeby nas tylko po prostu poturbować i gdzieś zwieść na manowce. Duch Antychrysta to jest duch, który walczy z Duchem Chrystusa. Bo tam jest anty. Gramatyka grecka to dokładnie tak pokazuje. To jest duch, który przeciwstawia się Duchowi Mesjasza. I to jest jego cel. Więc Duchem Antychrysta jest wszystko, co wynika z dalszych fragmentów, to już od wersetu 5-6, gdzie jest powiedziane, że kiedy mamy do czynienia z brakiem miłości do brata, to już widzimy, że działamy pod duchem antychrysta. Albo kiedy na przykład zaczyna od tego, co było problemem Kościoła, kiedy ktoś zaczyna wygłaszać dziwne doktryny, na przykład, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Akurat to był problem tamtego Kościoła. Gnoza się rodziła i różne fanaberie głoszono. Internetu nie było. Pastor na Facebooku nie mógł sprostować. I to był problem, Jan o tym pisał, tak? Że nie, że Jezus przyszedł w ciele, umarł w ciele i zmartwychwstał w ciele. Prawdziwie zmartwychwstał, jak mówią prawosławni. Tak? Więc on mówi, to są kryteria, przez które musicie patrzeć. Musicie rozsądzać. Więc mamy Ducha Świętego, Ducha Namaszczenia, Ducha Mesjasza, olej Bożej obecności i mamy w tym samym czasie duchy nieświęte, demoniczne, namaszczenie Antychrysta, demoniczne wpływy i demoniczne obecności. Jak je rozpoznajemy? Rozpoznajemy bardzo podobnie jak obecność Ducha Świętego. Po owocach. Dokąd to prowadzi? Czy to czyni podziały między nami? Czy to nas różni? Czy powoduje wypalenie, czy powoduje frustrację, czy zniechęcenie przyszło. Czasami ludzie przychodzą i mówią, a zniechęciło mnie to całe chrześcijaństwo. Wiecie, ja myślę, że chrześcijaństwo nikogo nie może zniechęcić. Ale wrogowi bardzo zależy na tym, żeby zniechęcić. I on się gdzieś czymś jakoś posłużył, że zniechęcił. Więc pytanie, co to było? Ja na pewnym etapie mojego życia byłem wtedy może 5 lat nawrócony. Wyraźnie Bóg mi powiedział, Marek, jest czas, żeby się ochrzcić. No ale ja byłem chrzczony jako dziecko. A Duch Święty mówił, Marek, nie dyskutuj, ty wszystko dobrze już wiesz. Jedziesz, tak jak mi mój kolega kiedyś, taki zielonoświątkowiec z Łodzi, powiedział, Marek, ty jedziesz z Panem Jezusem na kartę rowerową. Na nielegalu jedziesz po prostu. Ty wyznaj przed rodziną, światem, że należy do Chrystusa, to się musisz ochrzcić. Co to za moczenie w wodzie tych grzeszników? Zaocznie, kiedy są jeszcze niemowlakami. Ja to po prostu wiedziałem, było dla mnie takie oczywiste. Byłem w lęku, bałem się, jak zareaguje środowisko, jak rodzina zareaguje, wszystko. Zwlekałem, cofałem się. Bezpośrednio było to związane z takie niepójście na całość, było związane z tym, że moje życie moralne się chwiało. Miałem zarzuty, że ja nie żyję tak, jak powinienem, nie głoszę tak, jak powinienem. Mam tylu grzeszników, w ogóle nie modlę się i w ogóle wszystko było źle. Któregoś dnia byłem w takiej depresji, że powiedziałem, że ja z tym kończę. Bo chyba raz w moim życiu, kiedy tak zrobiłem po nowych narodzeniach, powiedziałem, nie, kończę z tym. I przyszła Iza, która była moją dziewczyną. Może jakbym powiedział, że najpierw z nią skończę, a potem, że kończę z chrześcijaństwem, to dzisiaj by mnie tu nie było. Ale skończyłem z chrześcijaństwem, nie skończyłem z nią. I to był problem. Bo ona przyszła do mnie i mówi, Marek, jest spotkanie modlitewne. Ja mówię, ja już skończyłem z tym. To nie działa w moim życiu. A ona mówi, a ja idę. Poszła i do mojego przyjaciela Andrzeja mówi, Marek mówi, że nie przyjdzie, bo mówi, że skończył z chrześcijaństwem. Andrzej mówi, to wy się tu módlcie, ja idę sprawdzić, czy on skończył. I on przyszedł do mnie do pokoju i mówi, co, nie chcesz na modlitwę pójść? Ja mówię, nie. To jest po prostu lipa, to nie działa w moim życiu, ja moje życie nie jest coraz świętsze, nie ma przemiany charakteru, w ogóle lipa. Ciągle walka z tymi samymi wiatrakami po prostu. I on był w Duchu Świętym, ten facet. On tylko na mnie spojrzał, tak jak ja teraz na Jackie powiedział, tak? I co ty mi za brednie tu opowiadasz? Wymiękłeś? Mówi, ty sam jesteś winny temu bałaganowi. Nie ochrzciłeś się? A już od dawna było? Już cię Duch Święty przekonywał? Nawet mi mówiłeś, że miałeś się ochrzcić? Mówi, co, zniechęciłeś chrześcijaństwem? A może zniechęciłeś się tymi wszystkimi grzeszkami, które cię oblepiły i z których nie chcesz zrezygnować? Ja tak siedziałem po prostu. Andrzej, ale to nie działa. Mówi, ty grzeszniku, ty się nawróć. I to w tej chwili, bo teraz jest dzień łaski dla ciebie. Przestań mamrotać nad sobą. Jesteś zniechęcony swoim własnym grzechem i konformizmem po prostu i strachami. Ile masz lat?
22.
Już czas! A ja nic, tak siedziałem, tak. Mogę się teraz do ciebie pomodlić? Nawet nie było jak mu odmówić. Położył ręce, zgromił, wypędził wszystko. Przewiew zrobił, przeciąg w pokoju taki, skończył. Mówi, idziesz na modlitwę? Ja mówię, idę. Poszedłem za nim. Oni tam się modlili, wyszliśmy z modlitwy. Ja mówię do Izy, chrzczę się. A ona, no wreszcie, już myślałem, że się... Jesteś zniechęcony, nie działa. Chrześcijaństwo cię zniechęciło, ludzie cię zniechęcili. Panie, kiedy ostatnio z Jezusem sobie porozmawiałeś szczerze o tym wszystkim? Kiedy wołałeś o moc, która przewyższa wszelką moc, która jest na ziemi? Kiedy ostatnio po prostu poszedłeś na kolana i powiedziałeś, Panie, ja sam już po prostu jestem skończony. Ja już moje źródła wyczerpałem.
Wczoraj.
Rozumiesz? To jest po prostu to, co Bóg chce uczynić. Ostatnia rzecz. I tu już skończę. Dobra, może jakoś bym wyłączył tego iPada, to może będzie szybciej. Połączę, może to pomoże trochę, jak notatki wyłączę wszystkie, ale powiem ostatnią rzecz. Powiem wam, ta rzecz, która jest po prostu w moim życiu od lutego, kiedy wracałem z RPA w samolocie i o tym opowiadałem na perspektywie nieba. Nie wiem, czy tu głosiłem w drodze, ale to jest po prostu duch czarów. To też jest duch antychrysta. Wczoraj miałem spacer z Jezusem, szedłem sobie po cisiu rano, rozmawiałem z nim i miałem bardzo jedno pytanie takie, mówię, że falami pojawia się, mówię, Panie Jezu, falami, ja to widzę, odczuwam, pojawia się Twoja obecność w moim życiu i zanika. W tym momencie, kiedy jakby to zanika, ja po prostu nie czuję, nie przeżywam, coś się dzieje. Ja mówię, co jest grane? To dlaczego tak jest? Ja mam wrażenie, że szedł obok mnie. Ja miałem tylko jedną odpowiedź. On mi przypomniał. Walczysz z duchem czarów. Duch czarów to jest duch demonicznej obecności, który zasłania twoje oczy tak, żebyś nie widział Boga działającego w swoim życiu. Żebyś mnie nie widział. A on mi powiedział w tym samolocie, Duch Święty, kiedy wracałem do Afryki, powiedział, trzymaj się z daleka od ducha czarów. Nie rób trzech rzeczy. Nie narzekaj, nie oskarżaj i nie zazdrość. Ja mówię, to jest to? Miałem wrażenie, że Duch Święty mówi, tak, to jest to. Resztę spaceru spędziłem na błogosławieniu, modleniu się, błogosławieniu ludzi, wybaczaniu, przepraszaniu Boga, że zazdrościłem różnych rzeczy różnym ludziom. Wybaczyłem, zdjąłem z siebie wszystkie osądy, które wypowiedziałem nawet w takich lajtowych ocenach czyjegoś postępowania. I skończyłem spacer, już nie miałem żadnego problemu ze słyszeniem głosu Bożego, co Duch Święty teraz do mnie mówi. Powiem wam, żyjemy w tym mieście, żyjemy w tym świecie. Jest Duch Boży, który jest nam dany, chce być wylany na wszelkie ciało. I jest duch tego świata, który działa w tym świecie, który sprzeciwia się Duchowi Bożemu. I on chce nas po prostu zneutralizować jako Kościół. Chce nas po prostu zneutralizować, wyłączyć. Kiedy nas wyłącza? Wtedy, kiedy jesteśmy zdani na swój własny charakter, swoje własne uświęcenie, swoje metody, swoje sposoby na budowanie Kościoła, swoje sposoby na budowanie naszego chrześcijańskiego życia. Wtedy jesteśmy zneutralizowani. Diabeł nie boi się marketingu chrześcijańskiego, nie boi się gadek motywacyjnych chrześcijańskich, ale na pewno, kiedy widzi Ducha Bożego, to wie, gdzie pieprz rośnie. I nie może się tam ostać. Bo nic się nie może ostać, kiedy przychodzi Boża obecność. Więc pilnuj swojego języka i swoich myśli. Nie oskarżaj. Nie osądzaj w sposób właśnie sędziowski, tak? No nam ktoś może zapytać, no ale wiesz, no ale mamy być, przecież nie możemy własnego rozumu wyłączyć. To też jest śliska sprawa, bo Księga Przypowieści Salomona mówi, nie polegaj na własnym rozumie. Ale faktycznie masz rację, nie można wyłączyć rozumu. Więc potrzebujemy takiego mieć rozwagę, żeby umieć się odnieść do otaczającej rzeczywistości. Ale powiem wam, jest coś takiego, co jest w duchu. Ja to dzisiaj powiedziałem, kiedy Małgosia tutaj przyszła i powiedziała o tym, o tej książce Dennego Steina i o tym, żebyśmy nie osądzali, żebyśmy stworzyli przestrzeń dla grzeszników, żeby oni mogli być uzdrowieni, tak? Ja to skomentowałem w ten sposób, że mógłbym się odnieść do jej wypowiedzi merytorycznie, ale w duchu nie ma takiej potrzeby, bo każdy słyszy serce. Jest dokładnie taka sama sytuacja, jeśli chodzi o ducha osądu. Możemy dyskutować i powiedzieć, no ale bracie, no przecież no jak to tak, nie mieć opinii. Przyjacielu, ja ci mówię, ty dobrze wiesz, o czym ja mówię. Bo ja wiem, jak to dotyka mojego życia. I dokładnie wiem, jak skacze mój duch, jak porównuje cenę dwóch wód mineralnych w sklepie i dokonuje osądu nad tymi wodami, którą kupić, porównując do ceny, a jak skacze mój duch, kiedy patrzę na dwóch braci, dwie siostry albo jakąś sytuację w kościele. To jest duch i tego się nie oszuka. Jeżeli chcemy być wolni od ducha antychrysta, który chce zneutralizować nasze życie, to musimy iść radykalnie. W przebaczenie, w miłość, w akceptację, w łaskę, w nieoskarżanie. A co z grzechem? A z grzechem to jest dosyć proste. Pan Jezus powiedział, jeżeli twój brat grzeszy, idź i podnieś go z jego upadku. To jest napisane napomnieć. Sprawdź całą barwę tego słowa sobie w słownikach. Tam też jest napomnieć. Ale zrób to jeden na jeden. Co najczęściej się dzieje? Proszę pani, bo ona to coś tam. Kościół czy żłobek? Jeśli twój brat zgrzeszy, twoja siostra zgrzeszy, pierwsze co masz zrobić? To ty pójdź. Niedawno do mnie jeden pastor przyszedł i mówi, że słuchaj bracie, czy Duch Święty może objawiać grzechy kogoś w kościele przez inną osobę? Ja mówię, no opisz mi tą sytuację. No jest jakaś osoba w kościele, która miała objawienie od Ducha Świętego, że tamta osoba ma jakiś ukryty grzech i przyszła z tym do mnie. Czy Duch Święty może robić takie rzeczy? Ja powiedziałem, Pierwsza moja impresja taka była. Mówię, wiesz co, nawet nie wiem, czy Duch Święty może robić coś takie rzeczy, ale pójdźmy dalej. Dlaczego ta osoba z tym objawieniem nie poszła bezpośrednio do tej osoby, o której to objawienie miała? Tylko przeleciała paplać tobie i zawracać ci głowę jako pastorowi. Jezusa rozwiązanie jest bardzo proste. Zgrzeszysz twój brat? Idź porozmawiaj z nim. Napomnij go, podnieś go, zachęć go, módl się. Poznasz sytuację. Zobaczysz, co z tym zrobi. Nagle się okaże, że masz za krótkie ręce, będziesz potrzebował pomocy innych. Może się uniżysz, może zobaczysz. Ci powiem tak, gdzieś sobie myślą, ale grzechu jest w kościele. Ja powiem, taką historię miałem w swoim życiu, że przyjechał do mnie pastor. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, bo to się działo tylko 15 lat temu. I wiele osób może domyśleć się, o jakiego pastora chodziło. Ale być może już to gdzieś opowiadałem, nie wiem. Ale przyszedł i powiedział mi o swoich grzechach. U mnie w domu. Powiedział, przyjechał kilkaset kilometrów. Przyjechał usiąść i opowiedzieć mi o swoich grzechach. Bo chciał, żebym mu pomógł. Jak mi opowiedział o tym wszystkim, to ja po prostu myślałem, że zwymiotuję. On na mnie skończył, powiedział, i co teraz? Ja byłem fioletowy. Ja powiedziałem, pomódlmy się. Pomodliłem się, dalej nic nie wiedziałem i mówi, co teraz? Tylko dałem radę tylko powiedzieć tak. Dobrze, że przyjechałeś, dobrze, że powiedziałeś, że to nie jest ukryte w ciemności, bo w ten sposób jest rozbrojony wróg, ale ja jutro dopiero do ciebie zadzwonię. On wyjechał, a ja zacząłem po domu chodzić i krzyczeć, jak Bóg może dopuścić, żeby w życiu pastora były takie grzechy. To był koszmar dla mnie. Po czym, jak się uspokoiłem po godzinie, zadzwoniłem do mojego przyjaciela, pastora, oczywiście wiecie, którego już, i po prostu, i mówię, ty, po prostu, co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam dzwonić do stawienników, czy do dziennikarzy? To jest koszmar. Czy na prokuraturę? Gdzie mam z tym, gdzie mam pierwszy telefon wykonać? A Jurek do mnie mówi, wiesz, co to znaczy, Marek? To znaczy, że Bóg coraz bardziej ci ufa. Słuchajcie, następnego dnia, zadzwoniłem tego samego dnia do niego, następnego dnia wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy te kilkaset kilometrów do niego, spotkaliśmy się z nim, z jego żoną, była pokuta, były łzy, było nawrócenie i od tamtego grzechu do dzisiaj nie ma śladu. Wszystko, cały diabeł został razem ze swoimi owocami wykopany z życia tego człowieka. Ale gdybym ja dzisiaj wam powiedział o tym grzechu, co to było, to nie wiem, czy niektóre osoby by sobie poradziły. No i co zrobisz, Grażynka? Nic nie zrobisz. I teraz wiesz, więc ludzie mówią tak, no ale tak, to dobrze, no. Dobrze, więc idź, pogadaj. Raz, drugi, nie działa. Nie mówię też, że trzeba się trzymać jakiegoś zakonu nowego przymierza. No i idź później, weź drugiego brata. Dopiero jak sprawa po prostu wyczerpie wszystkie możliwości pomocy, to faktycznie Bóg nie chce, żeby takie rzeczy się działy między nami. Które, jeżeli są takie, to wtedy okej, niech to będzie przedłożone po prostu starszym. Niech się po prostu zbór cały tym zajmie jakoś. Bo niektóre rzeczy widzicie w historycznych kościołach, niekoniecznie z nami zaprzyjaźnionych, ale też nazywanych chrześcijańskimi, jakie rzeczy się dzieją. I wszędzie tam, gdzie idzie się porozum do głowy, żeby takie rzeczy porządkować, wtedy taki kościół uzyskuje też autorytet od ludzi z świata, że się bierze za takie rzeczy i nie zamiata ich pod pierzynkę, tak? Ale słuchajcie, to co ja dzisiaj mówiłem, to co teraz mówię, to nie było to poselstwo, które było przez całą godzinę. Poselstwo przez całą godzinę jest takie, że jeżeli chcesz być drogowiczem, to masz chodzić w oknie Ducha Świętego. Taki jest katechizm nasz drogowy. I manifestacje mogą być różne. Zaangażowania mogą być różne. Możesz mi powiedzieć, pastorze, sorry, ale ja po prostu nie chcę dotykać mikrofonu, ja się boję, ja się trzęsę, jak dotykam mikrofonu. Masz prawo nie dotykać mikrofonu, mikrofon nie jest wymieniony w Biblii. Bardzo dobrze. Ale ja czuję, że mam inne rzeczy robić. Bardzo dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Ale ogień Ducha Świętego to jest to, co jest dla wszystkich nas. bez względu na sposoby, manifestacje, jak to będzie się po prostu wyrażało. Amen. Czy wszyscy mamy pójść na ulicę i głosić Chrystusa?
Tak. I tak, i nie.
O, Zbyszek, dzięki. Każdy ewangelista powie tak i to jest w porządku i nie skłamie. Bo tak faktycznie uważa. Ale z punktu widzenia Biblii, nie każdy musi łazić po ulicach i krzyczeć. Ale Duch Święty będzie wylany na wszelkie ciało. I każdy będzie posolony ogniem. I to jest Boży plan. A wierzę, że u końca czasów to będzie tylko rosło. I będzie przychodziło większe, potężniejsze objawienie Chrystusa. Tak, żeby jak przyjdzie, to żeby się wypełniło to słowo z objawienia, które się już zresztą wypełnia od czasów Chrystusa, że oblubienica przygotowała się i jest odziana w lśniący bisior. Amen. Powstańmy. O, przyjaciele, tak żeby wszystko było jasne. Ja po prostu walczę z tym duchem antychrysta u siebie tak samo. I też mam problemy z nieprzebaczeniem, mam problemy z osądzaniem. I jeżeli o tym uczę, to tylko dlatego, że wiem, jak to po prostu jest bolesne dla mnie samego. Amen. Duchu Święty, który jesteś naszym stróżem. Duchu Święty, który jesteś stróżem naszych dusz. Duchu Święty, który jesteś ogniem trawiącym. Dziękujemy Ci, że jesteś darem od Jezusa, od Ojca, przez Jezusa dla nas. I naprawdę chcemy tego ognia, chcemy chodzić w Duchu Świętym. Sierdida de sidra derele kira mana szebro derele sidra derele sera lavra laja. Panie Jezu, tak wiele różnych rzeczy zostało dzisiaj powiedzianych i zahaczonych, a może niektóre w sposób bolesny. Ojcze, ja proszę Cię, żebyś to słowo w sercu każdego z nas uczynił orężem sprawiedliwości. Ojcze, modlę się, żeby wszelka opatrzność w zrozumienie tego słowa nie stała się krzywdząca i niszcząca dla kogokolwiek. Ojcze, modlę się, żeby przyszło naprawdę Twoje zrozumienie i Twoje zapieczętowanie tego słowa. Dziękuję za Twoje namaszczenie. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który najlepiej zna nasze serca, zna nasze emocje i przenika to, co jest tajemnicą, co jest motywacją głęboką, ukrytą w sercu. Duchu Święty, dziękuję Ci. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś. Sherdida de sidra de remene szebro de rele sidra de rele mereleja. Żerdiore le kere besedro de rele sidra de rele szedro de rele kira mana sepro de resedra de releira derdida de sedra de alaja. Żerdiora le kira la mara la sepro de rele szebro de rele kila mala la setro de rele szebro de releira. O rebe sidra de rele sidra de rele sidra de rele setra de rele kere meneneja. Halleluja. Żerdida de sidra de rele kira la mara la sebro de rele szedro de rele sendra de releja. Halleluja. Derdiba sedro de rele sedra de releira. Okej, jeszcze dwie rzeczy powiem, bo ja myślę, że to słowo mogło kogoś zranić, bo ono tak było wypowiedziane z takim rozmachem, jak machanie mieczem obosiecznym, bez upamiętania. No modlę się, żeby Bóg uzdrowił Twoje serce i żeby przyszło właściwe zrozumienie, jeżeli to słowo jest w jakikolwiek sposób raniące. Zdaję sobie z tego sprawę, że tak może być. Tak często jest z moim słowem, które jest wypowiadane w sposób gwałtowny. Więc proszę Cię, żebyś porozmawiał z tym, z kimś, kto Cię kocha i kto jest Twoim przyjacielem na ten temat, żeby ta rana nie została w jakiś sposób przez wroga wykorzystana. Natomiast drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć i o tym zapomniałem, a myślę, że ona jest bardzo ważna, to jest modlitwa. Wiecie, jak gaśnie ogień Ducha Świętego, to powinniśmy szukać Pana. Jezus, kiedy był na ziemi, powiedział, że kiedy był zarzut o to, że Jego uczniowie nie poszczą i nie modlą się, On powiedział, po co mają modlić się i pościć, czy jak Janek ostatnio przypomniał, podlić i mościć, pościć i modlić, wtedy, kiedy oblubieniec jest z nimi. Ale powiedział też Jezus, ale kiedy oblubieniec będzie zabrany, wtedy będą pościć i będą się modlić. I powiem wam, że Jezus oczekuje, że dom Jego Ojca, a tym jest Kościół między innymi, będzie nazwany domem modlitwy. I naprawdę zachęcam was, też mamy różne temperamenty modlitewne, różne podejścia do modlitwy, ale wierzę bardzo mocno, że potrzebujemy się modlić. W różnych formach, w różny sposób, ale Kościół musi być domem modlitwy. I wiecie, kiedy schodzimy się tutaj, to jest takie słowo prorocze, które chyba 3 lata temu Ania Chojnacka dzieliła się, żeby nie lekceważyli czasu wspólnego uwielbienia, kiedy się schodzimy. bo Pan jest tutaj i On działa. Więc zachęcam was, nie opuszczajcie wspólnych spotkań, nie opuszczajcie modlitw. Módlcie się sami, módlcie się swoimi rodzinami, bo to jest też sposób na otwarcie się na Ducha Świętego. Kiedy uczniowie byli prześladowani, pierwsze co zrobili po prześladowaniach, zaczęli się modlić. Tam jest napisane, że na nowo zostali napełnieni Duchem Świętym. Wtedy, kiedy modlili się. Kiedy byli prześladowani, kiedy zakazano im głosić Ewangelii. Oni wtedy się modlili i wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dodatek do katechizmu drogowego. Ja wierzę w wiele chrztów Duchem Świętym. Nie w jeden. Tak jak nie wierzę w jedno przeczytanie Biblii, tak nie wierzę w jedno napełnienie Duchem Świętym. Oczywiście to pierwsze jest szczególne i często je bardzo dobrze pamiętamy, ale wierzę, że potrzebujemy napełniać się ustawicznie Duchem Świętym i przeżywać ten chrzest i nasiąkać Jego obecnością, Jego chwałą. Amen? Amen. Kochani, módlcie się o mnie, bo po takich słowach to mam zawsze, mam walkę wewnętrzną. Zbłogosławcie mnie dzisiaj po południu. Amen. Trzymajcie się, niech was Bóg błogosławi.